Witam Państwa, kłaniam się Wysław Pilch. Proszę Państwa, jestem ci ja w wysokim napięciu. Tak, to jest taki polski portal, wysokienapięcie.pl. Mam nadzieję, że to jest polski, bo polskie sieci elektroenergetyczne to filmują, więc mam nadzieję, że jeszcze polski. Więc wysokienapięcie.pl i jako, że to jest portal energetyczny, więc mowa będzie o energetyce. Tytuł artykułu z 15 sierpnia. Wejście energetycznego smoka, czyli transformacja po chińsku. To jest, przeczytałem ten artykuł. Tu jest tyle przekłamań, że nie chcę nawet o tym mówić. Jest dużo danych. Jest spora ilość faktów. To, że przeinaczonych. Ja się po wysokim napięciu nie spodziewam tego, że tam pracuje sinolog. No, mówmy się, że on bierze głównie z amerykańskich, brytyjskich źródeł, które źródła są, starają się być obiektywne w stosunku do Chin. No które? Dobra. W każdym razie ten artykuł może nie jest rewelacją, ale pokazuje pewne trendy. Właściwie jakby pokazuję Państwu w skomasowanej formie to, co ja Państwu mówię od lat. To jest jakby w pigułce podane. I teraz podtytuł. Czy Chiny będą światowym liderem w dziedzinie zielonych technologii? Chiny to kraj, cytuję, który niewątpliwie może się kojarzyć ze słowami rozpoczynającymi się na naj. Najwięcej ludności, najwięcej mocy zainstalowanej w energetyce, najwięcej mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, najwięcej mocy zainstalowanej w elektrowniach słonecznych, najwięcej samochodów elektrycznych, największa emisja CO2 do atmosfery. Można tak wymienić jeszcze bardzo długo. Na przestrzeni ostatnich lat Chiny stały się potęgą, jeśli chodzi o energetykę wiatrową, słoneczną, a także liczbę samochodów elektrycznych. Oczywiście nie sposób pominąć faktu, że w przeliczeniu tych liczb na udział procentowy lub per capita nie robią już one takiego wrażenia, jednak trzeba przyznać, Chiny są obecnie jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym krajem pod względem wdrażania energetyki odnawialnej i innych zielonych rozwiązań do życia codziennego. No więc nie jednym z najlepszych, tylko najlepszym, największym, co do tego cienia wątpliwości nie ma, ale temu człowiekowi nie może to przejść przez gardło, bo przecież by wyrzucili go z pracy. Nie wolno Chin chwalić. A cytuję dalej. Czy jest to zatem zasługa oświecenia chińskiego rządu i społeczeństwa, nacisku ze strony innych państw, a może przypadkowy wynik innych działań? Na pewno. I tutaj, proszę Państwa, jest pokazany diagram, który jeśli Państwo myślicie, że ja go cały rozumiem, to oczywiście nie. Natomiast, albowiem są tu niektóre skróty myślowe, które mogę się domyślać, czego one dotyczą, ale pewności nie mam. Na przykład, ja mam nadzieję, że Państwo widzicie ten diagram, no bo to diagramy właśnie, dwa wykresy kuliste i kołowe, przepraszam, nie kuliste, kołowe i z różnymi tam czterema opisami obok. Więc ludzie. I porównany jest Unia Europejska i Chiny. Ludzie. W Unii Europejskiej 510 milionów, w Chinach 1,374 miliarda. Drugi nie rozumiem. To jest 41. Myślę, że tutaj chodzi o dochód. W Unii to jest 41 tysięcy dolarów na osobę na rok, a w Chinach 17 tysięcy dolarów na osobę na rok. Przypuszczam, że to o to chodzi. Tutaj następna pozycja to jest to słupy jakieś przekaźnikowe. sieci przesyłowe. 2860 terawatów na godzinę. Tu chyba chodzi o możliwości przesyłowe. W Chinach to jest dwa razy więcej. 5920 terawatów na godzinę. I teraz ostatnia pozycja to jest taki budynek, jakaś fabryka, która dymi. Przypuszczam, że to produkcja, bo w gigawatach jest podana. W Unii Europejskiej to jest 863 gigawaty produkcji, a tu jest 1615. Dwukrotnie więcej, znowu dwukrotnie więcej. No to już o czym świadczy. No. Dobrze. Teraz przejdźmy do tego. Będę porównywał Chiny z Unią Europejską, no bo taka jest konstrukcja tych wykresów kołowych. Więc tak, w miksie energetycznym węgiel w Chinach daje 943 gigawaty spalania węgla. To jest 57% całego miksu. W Unii Europejskiej węgiel daje 152 gigawaty, czyli 17%. Można powiedzieć, no, oświeceni Europejczycy. Tak jest. Oświeceni. Mhm. Ale nie Niemcy, bo Niemcy są największym producentem, nie wiem, czy Państwo wiecie. Producentem energii elektrycznej z węgla. I nie tylko węgla kamiennego, ale brunatnego w dużym stopniu. Dobrze, to jest węgiel. Następnie, jeśli chodzi o atom, no tutaj Chińczycy ustępują Europie, Unii Europejskiej, bo to chyba jedyne miejsce, gdzie, albowiem w Chinach produkcja energii elektrycznej z atomu to 34 gigawaty, czyli tylko 2% energii, a w Unii Europejskiej to jest 120 gigawatów, czyli aż 13% produkcji elektryczności. Kolejna rzecz to woda, czyli teraz już wchodzimy w OZE. Woda, 332 gigawaty energii mają Chiny w tym miksie, to jest 20%. 332 gigawaty, a porównywalna rzecz w przypadku Unii Europejskiej to jest 136, czyli tylko 15%. A 136 gigawatów, a tu 332, czyli połowę więcej. Proszę Państwa, biomasa. Biomasa i w jednym, i w drugim przypadku zajmuje 1%, aczkolwiek Unii Europejskiej daje 14%, 14 gigawatów, a w Chinach 1 gigawat. Inne w Unii Europejskiej dają 55 gigawatów, czyli 6%, a w Chinach inne dają 31 gigawatów, tylko 2%. Wiatr. W całej Unii Europejskiej jest 154, wiatr daje 154 gigawaty energii, czyli 17%, a w Chinach 149 gigawatów, czyli podobną ilość, ale to tylko 9%. Słońce, czyli panele fotowoltaiczne. W Unii Europejskiej to słońce daje 101 gigawatów, czyli 11%, a w Chinach 77 gigawatów, czyli 5%. Gaz. Gaz w Chinach, znaczy w Unii Europejskiej, może zobaczyć. Gaz w Unii Europejskiej 186 gigawatów daje, czyli 20% aż, a w Chinach tylko daje 70 gigawatów, czyli 4%. Przyglądnijcie się Państwo, to dobrze by było, żeby to jakby przyglądnąć się temu i przeanalizować to, bo tutaj wiele rzeczy jakby jest, znaczy oprócz tych tych wykresów, plus jeszcze to, o czym wiele razy Państwu mówię, to powoduje, że stąd można wiele rzeczy jakby wyciągnąć, wiele wniosków. I teraz, no tak, no, ja się dopytywałem, zużycie energii elektrycznej, to zużycie energii, nie linie przesyłowe, tylko zużycie energii elektrycznej. W Unii Europejskiej 2860, a tutaj w Chinach 5920. No tak, ja zupełnie nie zauważyłem, że jest legenda jeszcze. Dobra, i teraz podtytuł. Skąd się wziął boom na energię odnawialną w Chinach? Po pierwsze, biznes. Uczestnictwo Światowej Organizacji Handlu umożliwiło chińskim przedsiębiorstwom łatwy handel za granicą. Inwestycje i rozwój elektrowni wiatrowych stały się przede wszystkim dobrym biznesem z uwagi na niski koszt pracy w Chinach, a także niskie standardy i brak opłat za wpływ przemysłu na środowisko. No tutaj w tym pierwszym punkcie to jest pomieszanie z poplątaniem, bo to co Chiny weszły do Światowej Organizacji Handlu w 2003 czy 2004 roku, już nie pamiętam, a co do 2003 to się nie rozwijały, to popatrzcie się Państwo na. Więc to jest jak bzdura. Inwestycje i rozwój elektrowni wiatrowych stały się przede wszystkim dobrym biznesem z uwagi na niski koszt. Proszę Państwa, nie. Znaczy, przede wszystkim nie. No, nie mogę się zgodzić. Ja wystarczająco długo czytam o Chinach, żeby wiedzieć, że to nie jest, że to jest po prostu kłamstwo. Tak naprawdę biznes to jest jedna sprawa, ale inaczej trochę rozumiany niż w tym artykule. Była ogromna pomoc rządu właśnie w tym obszarze. W obszarze inwestycji w elektrownie wiatrowe i w elektrownie fotowoltaiczne. Po drugie, to cytuję. Po drugie, bezpieczeństwo energetyczne. W momencie, w którym wzrost zapotrzebowania na energię rósł w takim tempie, że Chiny z eksportera energii elektrycznej stały się importerem, rząd chiński postanowił zareagować. Pomimo ogromnych pokładów węgla, elektrownie węglowe były niewystarczające, aby zaspokoić koszt potrzeby energetyczne kraju. W związku z tym zaczęto budować inne, również inne źródła, w tym także OZE, których wdrożenie jest znacznie mniej czasochłonne. To też oczywiście nieprawda. Nie do końca prawda. Rzecz polega na tym, że wtedy, kiedy decydowano o tym rozwoju miksu energetycznego, zapylenie środowiska i zniszczenie środowiska już było tak duże, że władze wiedziały o tym, że muszą zacząć dywersyfikować źródła powstawania energii elektrycznej. W dużym stopniu naciskając na OZE. Proszę Państwa, ja pamiętam na początku istnienia kanału, chińskiego kanału informacyjnego, to był rok 12, 13, 13 na pewno, kiedy pamiętam, że na terenie uniwersytetów w Pekinie zaczęto instalować lampy z własnymi kolektorami PV. Ile to było gadania, że to nieopłacalne. Ja pamiętam ten felieton pamiętam. Że jakie to nieopłacalne, to nie ma sensu. A można było, a mógł być piękny, słoneczny dzień, tylko że w Pekinie nie było widać słońca. Wówczas. No więc. Tak to już jest. Kolejnym innym ważnym czynnikiem, tu cytuję już, ważnym czynnikiem był kryzys zdrowotny i związany z tym obawy co do słuszności polityki chińskiego rządu. Unoszące się chmury smogu nad miastami oraz zanieczyszczone rzeki stanowiły i nadal stanowią odwzorowanie stanu chińskiego środowiska. No tak, no, to jest to jakby oczywiste. No, o tym mówiłem setki razy. Zarówno chiński rząd, znaczy chińskiemu rządowi, to było tak, coś za coś. W latach 80., 90., 2000 to było coś za coś. W Chinach było tanio, bo nie tylko praca była tania, nie tylko tereny były tanie, ale rządy prowincjonalne nie zwracały specjalnej uwagi na zanieczyszczenie środowiska. Wobec tego wszyscy, którzy cokolwiek produkowali, czy to byli zachodniacy, czy to byli ludźmi, po prostu mieli w dupie to i truli się sami, znaczy Chińczycy truli się sami, bo zachodniacy tylko zbierali czyste pieniądze. Truli się sami i truli ich zachodniacy i to do pewnego momentu tak było. No i w pewnym momencie musieli przekroczyć wszyscy tą cienką czerwoną linię tego zanieczyszczenia i wtedy rząd powiedział basta. No i się zaczął. Tak. I teraz innym aspektem była polityka lokalna w Chinach. Również. Chińscy politycy zarządzający obszarami na poziomie lokalnym są świadomi, że bez wyników nie będą w stanie długo utrzymać się w władzy. No to już jest komedia. Prowadzi to do powstawania ogromnej ilości projektów, których celem jest jedynie odpowiednie prezentowanie się, w cudzysłowie. Konieczność wykazania się skutecznością za wszelką cenę sprawia, że projekty realizowane są w ekspresowym tempie, co zwykle nie przekłada się na ich jakość. Oczywiście ten akapit pokazuje, przypuszczam, że jest zerżnięty gdzieś z jakiegoś zachodniego felietonu i to oczywiście to nie jest tak, że nie są w stanie długo utrzymać się przy władzy, jeśli nie mają wyników. To jest tak, że bardzo często nie mogą się utrzymać przy władzy, bo chcieli za wszelką cenę pokazać, jacy oni są świetni. I wtedy idą do więzienia. Tak to wygląda. No ale to przecież to jest zbyt skomplikowane dla tego z wysokiego napięcia. Kontynuuję, proszę Państwa. Zarówno stan wody, jak i pożywienia w Chinach, mówiąc łagodnie, nie powala. Nie oznacza to jednak, że władza nie jest świadoma problemu. Jednak póki nie dotyka to ich to bezpośrednio, nie czują konieczności działania. No to już w ogóle... To powala. To powala tragicznie. Wodę można oczyścić, przedłużyć, jedzenie można kupić ze specjalnych farm, w których zwierzęta są odpowiednio karmione. Co za baraństwo. Nie wszystko można jednak w łatwy sposób oczyścić przed spożyciem, a najważniejszym takim czynnikiem jest powietrze. Chęć oddychania czystym powietrzem jest jednym z najważniejszych motorów napędzających walkę z zanieczyszczeniami w Chinach. To rada. Nie, no to w ogóle, to, proszę Państwa, władza nie jest świadoma problemu. Jest oczywiście, ale i to nie dlatego, że to nie dotyka ich bezpośrednio, bo to dotyka każdego Chińczyka. Skażone powietrze, czy skażona woda, czy skażona gleba, dotyka każdego Chińczyka. No, nie można bazować tylko na żywności na przykład z Nowej Zelandii, która jest czysta, prawda? Która tam jest sporej obfitości. Głównie mleko, przetwory mleczne i tak dalej. Więc to nie jest tak, że jeśli coś nie dotyka władzy, to nie jest ważne. To jest jakiś w ogóle... No właśnie, to jest punkt widzenia ludzi, którzy starają się kopać Chińczyków tak, jak to jest tylko możliwe. No ale to nic nowego. Na pewno ten czyste powietrze jest w Chinach tym elementem ochrony środowiska, który najłatwiej widać, w związku z tym z nim się najmocniej walczy. Proszę Państwa, przerwę teraz. Zaproszę Państwa do drugiej części tego artykułu, bo warto. Mimo wszystko warto, tutaj są pewne rzeczy, pewne wartości, pewne elementy, które mają sens. Niektóre, ale jednak. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia i zapraszam.